Siostry i bracia, wierzę. Dla nas wierzących w naszym życiu religijnym ważne jest, abyśmy gromadząc się na Eucharystii czy na innych nabożeństwach, gdzie czytane jest i rozważane Słowo Boże, podejmowali trud, wysiłek do tego, aby to Słowo Boże chcieć zrozumieć nie w znaczeniu historii wydarzenia, które miało miejsce, bo w znaczeniu historii wydarzenia, które miało miejsce, wydaje się dość oczywiste. W pierwszym czytaniu opowiadanie o tym, że prorok Samuel zostaje przez Boga posłany, aby namaścić, naznaczyć, wybrać Dawida na króla Izraela. W Ewangelii Jezus przychodzi i uzdrawia człowieka, przywracając mu wzrok. W pierwszym przypadku, rozumiejąc tę historię tylko jako wydarzenie historyczne, moglibyśmy powiedzieć i mielibyśmy tu dużo racji, autor opowiada o zamachu stanu. Tak, o zamachu stanu. Bo Izraelici mieli prawowitego króla Saula. Wprawdzie, jak mówi na innych miejscach Pismo Święte, Saul był niewierny Bogu. Odwracał się od Niego. Oddawał cześć bożkom różnego rodzaju. Jednak był prawowitym królem. Pan Bóg natomiast prorokowi Samuelowi nakazuje iść namaść Dawida na króla, na tego, który ma być następcą, kolejnym królem. Jeśli będziemy szukać w tym wydarzeniu prawdy religijnej, to zobaczymy co? Że Dawid swoją wiernością, swoją troską o sprawy Boże, choć nie zawsze mu to się udawało, też dopuszczał się zła grzechu. Był Bogu wierny. Sprzyjał temu, że Pan Bóg mógł się nim posługiwać w wypełnianiu swoich zamiarów, swoich planów. I to jest właśnie to przesłanie, z którym się spotykamy na kartach Pisma Świętego. Biblia opowiada o Bogu, który w historii ludzi, także waszej i mojej, wypełnia swoje Boże zamiary, swoje Boże plany. Przez Dawida wypełnił obietnicę, że z jego pokolenia przyjdzie Mesjasz, Zbawiciel, Bóg, człowiek, który odmieni historię. Także waszą, także moją. Historię życia, która sprawi, że z podniesionym czołem patrzymy w przyszłość. Która sprawia, że rozumiemy, żeśmy przeznaczeni do pełni życia, życia w szczęściu, nieśmiertelności na zawsze. I święty Jan w dzisiejszej Ewangelii pokazuje tę tajemnicę Boga, który wypełnia swoje obietnice w Jezusie Chrystusie. To nie jest już tylko wydarzenie, w którym uczestniczył jeden człowiek. To nie jest tylko działanie Boga w Jezusie Chrystusie, który przywraca jednemu człowiekowi wzrok. To jest obraz. Obraz tego, co Pan Bóg czyni z nami. Obraz tego, z czym Pan Bóg do nas przychodzi. Otwiera oczy w przenośni naszego serca, naszych umysłów na prawdę Boga, na prawdę o tym, że Bóg stoi po naszej stronie, na prawdę o tym, że Bóg przychodzi nas wyzwolić, dać nam wolność, wolność ludzi żyjących w światłości, żyjących w bliskości Boga, ludzi doznających ciepła tej światłości, jak mówi Paweł Apostoł w drugim dzisiejszym czytaniu. Ludzi, którzy chcą żyć światłością, którzy chcą żyć czynami światłości. W dzisiejszej Ewangelii powraca jak bumerang. Takie słowo grzech. Czy on się urodził, ten niewidomy, w grzechach, czy grzechu dopuścili się on albo jego rodzice, czy ktoś inny? Jezus mówi, że nie. Tłumaczy, że grzech jest czymś innym. Grzech jest przede wszystkim postawieniem pod znakiem zapytania prawdy o Bogu. O Bogu, o Jego autorytecie, o Jego miejscu w życiu człowieka. Tym samym grzechu, o którym mówimy w naszym języku religijnym, nie powinniśmy identyfikować z czymś nieosobowym. Z przekroczeniem nakazu czy zakazu. Grzech dotyka Boga, spraw naszych związków z Bogiem, nakazów, które Bóg daje po to, żeby nas zbronić. Zauważmy, w tym bezosobowym traktowaniu grzechu uważamy nieraz, że to jest przekroczenie przepisu, który niewiele znaczy. Coś jak przejście przez jezdnię w niedozwolonym miejscu na czerwonym świetle, ale zaznaczamy ciągle, nie było zagrożenia. To jest to bezosobowe traktowanie grzechu. I Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii przed takim myśleniem nas zbroni. Bo jeśli my grzech, zło będziemy traktować tylko w tych wymiarach zagraża, nie zagraża mnie, komuś innemu, to będzie to pomniejszanie wielkości tego zła. To będzie próba godzenia się, że to zło no niejako istnieje obok mnie. Tymczasem Jezus w Ewangelii pokazuje, że zło jest czymś bardzo osobowym. Jest czymś, co dotyka związków człowieka z Bogiem. Te związki człowieka z Bogiem to przede wszystkim związki, które łączą z Jezusem Chrystusem, czy faryzeuszów, czy Żydów, czy tego niewidomego. Niewidomy nie wie, kim jest Jezus. Ale kiedy spotyka Jezusa, Jezus go pyta, czy wierzysz? Chcę wierzyć, ale nie wiem kogo. To jest ten, jestem tym, który przywrócił ci wzrok, który z tobą teraz rozmawia. Wierzę, Panie. Czy wy chcecie wierzyć? Pyta niewidomy Żydów. My mamy Mojżesza, my już wiemy, co znaczy wierzyć. Nie biorą pod uwagę tego wysiłku, żeby weryfikować swoje myślenie o Bogu, o tym, co wiąże człowieka z Bogiem. Do życia religijnego należy wobec tego ta troska o to, aby ciągle na nowo pytać, dlaczego, co to znaczy w moim życiu z Bogiem, w moim życiu religijnym, co znaczy wierzyć, co znaczy stawiać Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, dlaczego przychodzimy na Eucharystię niedzielną, wiedzieć dlaczego. Właśnie ta troska to jest zadanie, przed którym stoimy jako ci, którzy dostąpili życia światłości, spotkania z Jezusem Chrystusem, którzy w Jezusa Chrystusa wierzą, którzy starają się zrozumieć też, czym jest niewiara. Bo niewiara to jest właśnie grzech. To jest zło, które dotyka mnie w moich związkach z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Weźmy przykazania, które dał Bóg. Po co? Po to, aby nasze życie było życiem udanym. Abyśmy szli drogą bezpieczną, drogą pewną do spełnienia naszych pragnień, naszych życzeń, naszych dążeń do Boga, do życia, do nieśmiertelności. Jeśli człowiek stawia pod znakiem zapytania przykazania Boże, w tym przykazanie miłości Boga i bliźniego, uważa, że to jest zbyteczne, to co się dzieje? Stawiam pod znakiem zapytania autorytet Boga, Jego świętość, Jego troskę o mnie, o nas ludzi. Weźcie pierwsze trzy przykazania, które mówią wprawdzie i odnoszą się bezpośrednio do Boga. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz wzywał imienia Pańskiego, będziesz święcił Dzień Pański. To jest nasze pytanie o to, jak traktujemy Boga, czy kogoś poważnego, odpowiedzialnego, z kimś chce się liczyć, z kim się w codziennym życiu liczę, czy tylko On jest. Ważne jest w naszym życiu religijnym ta świadomość rozumienia, Bóg jest w moim życiu obecny. Znakiem tej obecności jest sakrament Chrztu Świętego. Znakiem tej obecności, tej bliskości jest moja wiara. Ta wiara, którą teraz wyznajemy na tej Eucharystii także. I pomyślcie, od tego Boga, jeśli się odwracamy, to co? Tylko takie wydarzenie, z Bogiem chwilę robię sobie pauzę, przerwę w moich związkach? Czy może przeszkadzam, stawiam trudności w tym, żeby Pan Bóg wypełniał swoje plany, tak jak kiedyś przez Dawida, przychodzenia do ludzi, do mnie, ale i do moich bliskich, do tych, z którymi przychodzi mi żyć każdego dnia. bo Pan Bóg posługuje się nami ludźmi. I grzech jest właśnie w tym, że stawiam Panu Bogu trudności, przeszkody, barykady w Jego docieraniu do ludzi, którzy Go nie znają, którzy nie widzą. Trzeba pamiętać wobec tego, jeśli miejsce, w którym dzisiaj siedzę, czasem jest puste, w tej świątyni czy w innej, co to znaczy dla mnie i dla innych? To znaczy, że stawiam przeszkody, że nie chcę dopuścić, by Pan Bóg przeze mnie, przez dobro, które jest we mnie, przez moją służbę drugiemu człowiekowi przychodził, ubogacał inny. Warto o tym myśleć. Jako rodzice niejednokrotnie spowiadamy się, że nie byłam, nie byłem na mszy świętej. To jest prawda, to jest zło, to jest grzech. Ale zapominamy czasem o tym, że dzieci też się spowiadają, nie byłem na mszy świętej, bo rodzic nie przypomniał, bo rodzic nie poszedł na mszę świętą. I to jest mój udział w grzechu kogoś drugiego. A to już jest wtedy nie tylko moja sprawa osobista, to sprawa społeczna. Wyrządzam komuś drugiemu krzywdę. I w tych układach możemy mówić, że grzech to jest brak miłości. Miłości do Boga i miłości do drugiego człowieka. Weźcie czwarte przykazanie. Cześć rodziców, troska o rodziców, o ich dobro. Jeśli tego nie ma, to co? Bierze znowu górę egoizm. Bierze górę znowu zapatrzenie w siebie. Drugi człowiek się nie liczy. Grzechy przeciw piątemu przykazaniu. Uderzanie w życie, czy to nienarodzone, czy to, które ma się ku końcowi. O co znowu chodzi? To jest brak miłości, brak zaufania, że dawcą życia jest tylko Pan Bóg. Pan Bóg ma prawo dać, Pan Bóg ma prawo zabrać, ale nie ja. I to jest właśnie znowu ten brak zaufania, brak miłości do drugiego człowieka. Ja chcę decydować o nim, o jego życiu czy o jego śmierci. Grzechy języka. Czymże znowu są, jak nie brakiem miłości? Brakiem troski o dobro drugiego człowieka. Grzechy małżeńskie. Czymże są? Brakiem miłości, brakiem odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Można powiedzieć, siostry i bracia, że każdy grzech, który jest we mnie, to jest grzech przeciw miłości, przeciw trosce o dobro moje i drugiego człowieka. I kto z nas może powiedzieć, że tej miłości zawsze, że tę miłość zawsze wypełnia i zawsze nią służy? Mnie się wydaje, ja czuję, że zawsze tej miłości mi ciągle brak. To jest mój grzech. To jest to moje zwracanie się do Boga. Ja chcę żyć sam bez Ciebie. Niewiara. Ja sobie sam w życiu dam radę. To jest brak miłości do Boga, brak zaufania do Boga. To jest grzech. I z takim grzechem każdy z nas ma poczucie i żyje. Ważne jest, mając świadomość braku miłości, zła, grzechu, którego się dopuszczamy wobec Boga i drugiego człowieka, ważne jest, abyśmy też popatrzyli na to, jak Pan Bóg w tej sytuacji poczucia nas, ludzi mających grzech, reaguje. Na wielu miejscach Jezus mówi o tym, że Bóg jest po stronie człowieka, że tego człowieka chce ratować właśnie z mocy grzechu. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, powiedział Jezus do Nikodema, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie. Jezus opowiedział też przypowieść o zagubionej owcy. Znowu posłużył się obrazem. Obrazem, który dotyka i jest obrazem naszego życia. Pasterz ma stado owiec. Ginie jedna z tych owiec tego stada. Co robi pasterz? Co robi Bóg? Zostawia, niejako ryzykuje tym stadem, które pozostało, idzie szukać tej zagubionej owcy. Kiedy ją znajduje, nie krzyczy, nie bije, bierze na ramiona, przyprowadza do stada. Tak Bóg reaguje na grzech człowieka. Chce, aby człowiek wrócił. Chce, aby człowiek nie był niszczony, pozostawiony temu złu. A przypowieść o synu marnotrawnym czy dobrym ojcu. Syn mówi, daj mi część majątku, która na mnie przypada, bo ja chcę żyć na własny rachunek. Ja chcę żyć sam dla siebie, bez Twojej troski, bez Twojej miłości, Ojcze. Odchodzi. Roztrwania majątek, a kiedy roztrwonił go, zaczyna go dotykać bieda. Co jest ważne, na co Jezus zwraca uwagę. Ten syn zaczął myśleć, uświadamiać sobie, co się stało, że to zło go zniszczyło, że ten egoizm doprowadził go do ruiny. Zwraca się ku swemu ojcu. Wrócę do ojca, powiem mu, niech mnie uczyni choćby niewolnikiem, sługą swoim. I wraca, decyduje się wrócić. Ale w tym opowiadaniu o synu marnotrawnym i dobrym ojcu jest jeszcze jeden rys ważny. Zanim ten syn wróci do ojca, ojciec, widząc go z daleka, wychodzi naprzeciw. Takim jest Bóg. W takiego Boga wierzymy. Do takiego Boga przychodzimy, który wychodzi nam naprzeciw. Wychodzi naprzeciw naszym słabościom, naszej małości, naszemu grzechowi. Chcę powiedzieć, zapewnić, ja Tobie przebaczam. Więcej, nie tylko chcę. On to czyni. Tego doznajemy ciągle na nowo w sakramencie pokuty i pojednania. Przychodzimy do kratek konfesjonału, nie do kapłana. Kapłan jest tylko znakiem. Znakiem obecnego Chrystusa. To Chrystus, posługując się kapłanem, zapewnia nas. Jeśli przyszedłeś, jeśli przyszłaś z tym pragnieniem, by wrócić, ja Tobie przebaczam. Ja Tobie odpuszczam Twoje winy, Twój grzech, zło, brak miłości. To jest, siostry i bracia, ta cudowna wymiana w tych naszych związkach z Panem Bogiem. O tym chce nam Chrystus dzisiaj mówić w tej Ewangelii, o tym człowieku niewidomym. On nam otwiera oczy na dobroć Boga, na to zatroskanie Boga o nas, po to, byśmy byli szczęśliwi. Co nam zostaje? Wyznać wiarę jak ten niewidomy. Wierzę, Panie. Oddać Mu cześć. I ważne jest, żebyśmy rozumieli, że tę wiarę ciągle na nowo swoim życiem wyznajemy. Że tę cześć Bogu oddajemy także teraz, na tej Eucharystii. To jest sedno naszego życia wiarą, życia z Bogiem. Czuć się w rękach Boga bezpiecznym. Wiedzieć, że Bóg nas nie zostawia. To bezpieczeństwo zapewnia nam Chrystus w sakramencie Chrztu Świętego. Jak mówi Paweł Apostoł w dzisiejszym drugim czytaniu, staliśmy się synami światłości. Zostaliśmy oświeceni przez samego Boga w Jezusie Chrystusie, który stał się naszym Zbawicielem, naszym Panem. Żyjemy w światłości, w prawdzie. W prawdzie zło, w prawdzie grzech nas dotyka i będzie dotykał każdego dnia. Ale mając poczucie własnej słabości, ważne jest, żebyśmy kierowali nasze serca, nasze umysły, nasze oczy ku Chrystusowi. Żebyśmy nigdy nie stracili z perspektywy Boga, który jak ten dobry ojciec wychodzi nam naprzeciw, który jak ten dobry ojciec przygarnia nas, każe nam dać szatę, na nogi sandały, na rękę pierścień. Znak przywrócenia do godności dziecka Bożego. Znak przywrócenia do tego, że On jest z nami, że do Niego należymy. Tę wiarę, że do Niego należymy, wyznajmy teraz. Wierzę w jednego Boga.